czego zaczniemy tą rozmowę naszą. Niechętnie na ten temat mówię, bo to wzbudza refleksję, pamięć, a nie są to historie wesołe, raczej przyprawiające o smutek. No dobrze, ale zaczynamy.
Testament. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Jestem dumny z tego, że był takim człowiekiem. Wielka szkoda, że tak się stało, ale po prostu tak musiało być. Oni znaleźli się w matni, nie mieli innego wyjścia. Bo jak też twierdził ze smutkiem, poprzez prawda, obserwację tego, co się działo na przełomie 1944-1945 roku, kiedy Sowieci tu już byli, że będzie Polska, ale niewiele będzie Polaków. Głębokie to stwierdzenie smutne, ale okazało się w znacznej mierze prawdziwe. Sowieci zabrali nam duszę.
Rybnik Aleksander, 28 sierpnia 1946 roku. Najdrożsi moi, żono i synku, dziś słyszałem, że jestem skazany na śmierć. Kochani moi, trudno, taka widocznie jest wola Boża, ażeby moje życie skończyło się nagle. Pisząc do was ten ostatni list, żegnam ciebie, ukochana moja i najdroższa żono, oraz ciebie, mój jedyny i ukochany oraz najdroższy skarbie, Jureczku. Synu mój, nie dane mi jest dziś ciebie hodować, pieścić i całować, opiekować się tobą, dać wychowanie. Nie dane mi jest też nawet ciebie oglądać. Straszni są ludzie w swoim zapamiętaniu. Marychno moja, może ja wysłowić się już nie potrafię, ażeby oddać pełnię swojej miłości ku tobie. Wybacz to, żono moja, wszak szósty tydzień jestem pod cieniem śmierci i przecierpiałem dużo, bardzo dużo. Opiekuj się i hoduj synka naszego Jureczka, a za mnie pomódl się i proś Bozieńki, ażeby mię do siebie przyjęła. Daj nam mszę i postaw na cmentarzu choć krzyżyk koślawy, ażeby po mnie jaka pamięć została. I przechodzień przypomniał sobie i zmówił wieczne odpocznienie.
Ojciec był zawodowym oficerem. Skończył szkołę piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Po szkole został skierowany do KOP-u, gdzie dowodził batalionem Wołożyn. Brał udział w kampanii wrześniowej. W bitwie pod Kockiem, ostatniej bitwie września, u generała Kleberga był dowódcą batalionu Olek. Organizował konspirację niepodległościową na Wileńszczyźnie. Był dowódcą AK obwodu Nowogródek. Następnie był dowódcą AK obwodu Białystok Powiat. No i w 1944-1945 roku był zastępcą komendanta AK Winokręgu Białostockiego, czyli pułkownika Liniarskiego. Używał pseudonimów Aleksy, Dziki, Jerzy, też Popłaski, ale to wcześniej, kiedy aresztowany w Wilnie przez Sowietów zdołał uciec, ponieważ był już w transporcie. Akurat Niemcy napadli na Rosję Sowiecką i zbombardowali pociąg i w ten sposób udało mu się ocalić życie, bo już miał być deportowany. I od 1944 roku posiadał stopień majora.
Gdzie jest pan w tej historii?
W tej historii znalazłem się dopiero w momencie, w którym z tego, co ja wiem i z tego, co mogę odtworzyć, w listach od ojca. W listach od ojca listy ojciec pisał z celi śmierci. Właściwie to są listy przysiągnięte miłością do matki, do mnie i z częścią patriotyczną, czyli jakimś testamentem takim, prawda? Dlaczego tak postąpił? jak rozumiał swoje istnienie, swoją walkę z nowym okupantem.
Nie zostawiłem ci, Maryś moja, żadnego majątku, bo nie pracowałem dla korzyści osobistych i nigdy nie myślałem o tym, ażeby wzbogacić się. Pracowałem tylko dla ojczyzny i dla bliźnich swoich braci Polaków. Nagrodą moją za to jest śmierć. Może ta śmierć moja jest ojczyźnie potrzebna. To też nie sprzeciwiam się woli Bożej i nie narzekam. A jeśli przeznaczona mi jest śmierć, to może Bóg policzy moje 6-letnie tułactwo, moje śledztwo i więzienie oraz serdeczny żal za wszystkie grzechy i dopuści do oglądania siebie w szczęśliwości wiecznej.
Urodziłem się na 3 miesiące przed rozstrzelaniem ojca. Ja oczywiście tego nie pamiętam, ale matka razem z ciocią przyjeżdżały na ten proces 24 do Kinoton, ten pokazowy proces. Ja tam też byłem. Oczywiście nie pamiętam. Po wykonaniu wyroku matka jakiś czas ze mną mieszkała w Starosielcach, czyli w domu rodzinnym ojca, ale zarówno ona, jak i cała rodzina, czyli starszy brat ojca, siostra Lucia, brat Czesław, wszyscy musieli opuścić Białystok z uwagi na represje. I tak znaleźli się w Warszawie, starszy brat w Gdańsku. Ja natomiast z matką mieszkałem do ukończenia szkoły podstawowej w 14 miejscowościach. Co klasa, to nowa szkoła, prawda? I tak żeśmy podróżowali. Myślę, że była to sprawa właśnie jakiejś takiej ucieczki z jednej strony, zaś z drugiej była przenoszona, czy służbowo, bo pracowała w domach dziecka, była kierowniczką domu dziecka. Nie miałem przyjaciół, kolegów, ciągle nowi ludzie. Dopiero tu, kiedy wróciłem na stare śmieci do Białegostoku, jakoś tu się zaaklimatyzowałem, poznałem przyjaciół, kolegów, miejsce pracy i tu dopiero można było jakoś, prawda, rozpocząć normalne życie i funkcjonowanie w środowisku. Nie było to łatwe. Też mam wspomnienia takie, bo różnie bywało, że nawet kiedyś w szkole nauczyciel powiedział, że jestem dzieckiem bandyty. Było mi niesamowicie przykro, co prawda, którejś z koleżanek następnego dnia powiedziała: Jurek, to nieprawda. Moja mama mówiła, że twój tatuś był bohaterem. Prasa była taka, a nie inna. Książki, Tygrysy, nawet w Tygrysach Homilianowicz wypisywał różne takie rzeczy. Ludzie czytali i mówili: ty, to twój ojciec? W sposób oczywiście negatywny, nie? Także nie było mi łatwo. Ojca rozstrzelano 11 września, ale tu proszę, jest 46, godzina 20:20. O, a ojca zatrzymano we wsi Rybaki, to było tu za Fastami. Prawdopodobnie szedł do łap. No i nie doszedł.
Maryś moja, wstyd mi okropny za samego siebie. Męczę się strasznie, kiedy pomyślę o tym swoim pierwszym spotkaniu z UB. Dużo zawinił przewodnik, bo wmawiał mi ciągle, że to jest NSZ. A wmawianie swoje robi. Kiedy pomyślę nad tym, jak wpadłem w tę pułapkę, to ciarki przechodzą po mnie, bo przecież takie głupstwa pleść, jak ja tam plotłem, może chyba tylko nieprzytomny człowiek. Okropność. Możesz sobie wyobrazić, jak się czułem, kiedy zobaczyłem, że wiozą mnie do miasta. Bo przecież, żebym wiedział, że to jest UB, to bym palnął sobie w łeb. Miałbym już dawno święty spokój. Gdyby nie to związanie, to albo uciekłbym w drodze, albo padł od kuli w pościgu, albo utopiłbym się w rzece Supraśl, jak mnie prowadzono przez most kolejowy. A po przewiezieniu do UB wiedziałem z góry, co mnie czeka. Wszak Polacy sami swoich sądzą, a w takich wypadkach na serce nie ma miejsca. Marychno moja jedyna, pogodziłem się ze swoim losem. Dobijam do przystani mojego życia. W każdej chwili oczekuję, że przyjdą po mnie i poprowadzą po raz ostatni.
Mama była przestraszona okropnie. To tuż przed śmiercią wspomniała mi o tym, że najbardziej przeżywała sytuacje takie, w której musiała bez własnej woli uczestniczyć w akcji propagandowej. Odbywało się to w ten sposób, że ciężarówką podjeżdżano do domu albo do miejsca pracy. Wsadzano mamę na ciężarówkę. Jeśli nie chciała, to pomagano kopniakiem kolanem. Na ciężarówce, prawda, tej takiej otwartej było jakieś tam hasło. Stał sowiecki oficer i był jakiś robotnik, który bełkotał takie hasła i bzdury, że sam pewnie nie rozumiał, co mówi. O tej szczęśliwości, jaka nas czeka. I to było dla niej bardzo nieprzyjemne.
A ona tam jako kto śmiała się?
Jako przedstawiciel tutaj tego, prawda, upokorzonego Karłaka. W Olecku, w Szczuczynie, tutaj na terenie Białostoczyzny. Wydaje się nieprawdopodobne, ale takie sytuacje miały miejsce. Bardzo niechętnie rozmawiały, były to...
Pani łatwo miała wejście. Bała się.
Bała się. Ciągle, do końca życia się bała. To jest niesamowite. Zresztą spotkałem takich ludzi bojących się, jak robiliśmy ekshumację w Olmontach, tam pomordowanych. Kiedy poszedłem, bo apelowałem ciągle o to, żeby kto widział, czy ktoś słyszał o tym, jak ojca, prawda, by może zamordowano, może widział zwłoki, może wie, gdzie jest pochowany, bo przecież do dzisiejszego dnia nie wiem, gdzie są szczątki. Próbowałem rozmawiać z mieszkańcami Olmont starszymi, którzy słyszeli te strzały. To tylko jeden coś niecoś powiedział. A tak ludzie nie chcą rozmawiać, boją się. Czyli oprawcy, którzy wówczas mordowali, którzy piastowali wysokie funkcje później państwowe, dalej żyją, mają się dobrze. I cóż ci ludzie? Oni się po prostu boją, bo im czuje się dobrze.
Pan doprowadził wtedy do tej ekshumacji z lasu w Olmontach. Teraz te szczątki spoczywają na tym cmentarzu wojskowym. Ale miał pan nadzieję, że to jest może pana ojciec?
Ponieważ kapelan AK o tym powiedział. Aczkolwiek z drugiej strony wiem, że babcia oddała wszystkie pieniądze i złoto pod aresztem śledczym na Kopernika, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Olek. No i niestety nigdy nikt nie powiedział, że został wywieziony. Czyli ci wozacy, strażnicy, prawda, mówili, że majora nie widzieli. Czyli pewnie jest zakopany na terenie aresztu śledczego. Także jestem mu to winien odnalezienie.
Mój Boże, co za tragedia. Siedzę w murach, ja, który nade wszystko ceniłem swobodę i nie lubiłem miasta. Mój Boże, jeszcze choć raz przed śmiercią być w lesie. Jedna rzecz mnie pociesza, że ludzie mnie lubili, że byłem dla nich wszystkich dobry, a dla niektórych za dobry. I może dlatego tu kończę swe życie. A tu w więzieniu siedzę sam. Ale słyszę, jak mnie moi chłopcy lubią, jak mówią w ustępie o mnie, jak się kłócą o mnie na temat łaskawiony czy nie. Nawet kobiety, które dziś coś tam robiły pod oknem, mówiły, że mnie nie dadzą rozstrzelać. Dzięki Ci za to, Boże, że moje ostatnie dni nie są piekłem dla mnie, a raczej pewnego rodzaju ukojeniem. Mój Boże.
Zajmowałem się polityką, mimo iż ojciec w listach z celi śmierci prosił, bym tego nie robił. Bym sobie znalazł zawód, ale mimo wszystko dałem się wybrać do sobie w Solidarności na wiceprzewodniczącego zarządu regionu. I tylko funkcjonowaliśmy przez rok, bo zaraz stan wojenny, ukrywałem się rok. Taki był mój udział w polityce.
Większego pan nie chciał nigdy?
Nie. Dlatego, że miałem krytyczną ocenę Okrągłego Stołu i to, co się po nim zdarzyło, prawda? Rezultaty mamy tego dziś. Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Czy o to nam chodziło? Z pewnością nie.
Życzę Ci, synu mój, wszystkiego, czego tylko chcesz najlepszego. A przede wszystkim najwięcej, ażebyś był szczęśliwy i żył po Bożemu. Bądź z dala, synu mój, jedyny od wszelkiej polityki. wybierz sobie fach niezależny, ażebyś nie musiał nikomu kłaniać się i prosić o łaskę. Nie goń za bogactwem i sławą, bo to są rzeczy złudne. Niestety, tatuś twój musiał odejść, a on byłby twoim najlepszym nauczycielem i doradcą. Słuchaj, mamusi, tylko nie bądź tak łatwowierny jak ona. Pamiętaj, że nie każdy człowiek, który potrafi ubrać takie czy inne piórka, jest wart zaufania, pomocy. Bądź, Jureczku, honorowym, bo człowiek bez honoru nie ma żadnej wartości. Nie ulegaj złudzeniom, patrz na życie prosto i bierz je takim, jakim ono jest.
Pan jest podobny do ojca.
Jestem podobny, pewnie, że podobny jestem. Czyli ze wszystkiego raczej nie sądzę, że był, bo... Ale z wyglądu tak, jestem podobny, bardzo podobny do ojca. I... Ale szukam zdjęcia.
I wnuk też.
A pan ma syna?
Mam, podobny do mnie. No,
tak. I syn ma dwóch synów?
Dwóch synów ma. Ma dwóch synów i no, bo ja wiem... Ja się trochę zagubiłem w pogoni za bytem materialnym. Nie pracowałem bardzo dużo i żona zajmowała się synem, wychowaniem syna. I czegoś żeśmy się tam dorobili. Uczciwą pracą.
To teraz pewnie oddaje pan tę miłość wnukom.
Tak, ja kocham wnuki.
Uczy się.
To są dwaj bardzo fajni, mądrzy chłopcy. Mąż się uczy. Dopiero teraz już ma czas.
Trudno je czytać. To nie są takie sobie listy. Nie.
Ile razy w życiu pan je czytał?
4 z 5 razy.
Nie więcej?
Nie mogę. Przecież one mają tyle lat. Proszę, są bardzo czytelne. Pisana jedna kartka była, złożona. Zaszywał sobie w kołnierz ją i czekał na księdza. Ksiądz nie przychodził, więc w nocy pisał następny list. Znów go zaszywał, prawda, i czekał na księdza. I jak przyszedł ksiądz, przystąpił do spowiedzi i przekazał te listy księdzu Lewoszowi. Listy oczywiście oddał matce ksiądz, ale w jaki sposób się to odbyło, nie mówiła tego. Ja się nie dopytywałem, natomiast istotne jest to, że one są, że je mam.
Żegnaj, Jureczku, syn mój ukochany. Jak wyrośniesz, przypomnij tatusia swego. Pamiętaj, że moim ulubionym miejscem były lasy knyszyńskie. Tam chciałbym umrzeć, a nie tu w więzieniu. Gdybym został zabity czy umarł i był pochowany w Puszczy Knyszyńskiej, to nie miałbym do nikogo żadnych pretensji. Postaw mi tam, mój Jureczku, synu ukochany, krzyż. Na krzemiennej górce, przy trakcie. Tam było moje ulubione miejsce do odpoczynku. Piękne miejsce. Znajdź je i zobacz.
Jesteśmy w Rybnikach. W tej wsi sporo rybników też mieszkało. A teraz zbliżamy się do Gajówki. Do Gajówki na tym zakręcie, przy rzece Krzemionce. Tu mieszkał ojca stryj. Stąd też ojciec chętnie tu przybywał. Ponieważ zawsze mógł liczyć na pomoc, wsparcie. Nie tylko duchowe, ale również materialne, w sensie żywności. Przecież trzeba było coś jeść. Krzemienna Góra. O, i tu gdzieś ten krzyż jest. Zaraz będzie tu po lewej stronie. No właśnie widać. Ten stalowy taki. I będziemy mogli tu się zatrzymać, o tutaj, ale zakręcimy tam, nie? Ten krzyż postawiłem razem z kolegą, z Bernardem Buzickim, w stanie wojennym.
Dopiero wtedy?
Dopiero wtedy.
Różnie się składało, to nie było czasu, to tamto, aczkolwiek ciągle w głowie mi pikało, że przecież muszę to zrobić. Prośba jest rzeczą świętą ojca i musiałem to wykonać. Dopiero w stanie wojennym, żeśmy to pod osłoną zmroku, biorąc wodę z tamtej rzeczki Krzemionka, przywieźliśmy samochodem ciężarowym kamienie. Pewnie ojciec gdzieś tam z góry patrzy i jest z tego zadowolony. Tak się złożyło, że ten krzyż jest koślawy. Ponieważ przy budowie drogi ktoś nie tak ścinał sosnę pobliską tutaj i sosna spadła na krzyż i ten krzyż jest krzywy. I tak spełniło się do końca życzenia ojca.
Tablica jest taka oficjalna.
Oficjalna, tak. No bo tak wypadało. Ja nie mogłem sobie zawłaszczyć, że to syn, prawda, że rodzina, nie? Bo przecież on oddał życie w imię tych mieszkańców, w imię społeczeństwa, całego narodu, więc świętej pamięci dowódcy podpułkownikowi Aleksandrowi Rybnikowi, pseudonim Dziki Jerzy oraz żołnierzom AK WiN poległym i pomordowanym w Puszczy Knyszyńskiej w latach 41-56 za wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę, rodacy. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Tu niedaleko stąd, nad takim niewielkim urwiskiem, powiedzmy z 1,5 kilometra w głąb lasu, są bunkry, w których zimą mieszkali partyzanci. Możemy tam przejść, to jest kawałek drogi. Nie jest to tak daleko. Jak się nie miało ojca, nie? To można różnie sobie to go wyobrażać. No myślę o ojcu jako o człowieku, który był jakby wzorem do naśladowania z uwagi na swoją postawę, na swój patriotyzm. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić w roli ojca. Jakoś tak nie mogę. Po prostu bardzo trudne to jest. Aha, to gdzieś, może to? Bo tu pozmieniano wskutek tego, ale to gdzieś chyba tutaj było. Tu był jeden bunkier, a tutaj właśnie był. O tu. To było zabelkowane, prawda, ziemią przysypane, zamaskowane. No właśnie powiedziałem brr, zimą, nie? Proszę sobie wyobrazić spędzanie czasu tu zimą. Nie? Jak jest mróz, słychać sowieckie jeżdżące samochody.
Tak, bo szosy słychać, a ona zawsze tu była.
Zawsze była. Trudna do zniesienia sytuacja. Dla wielu może się wydać to niezrozumiałe dzisiaj. Tak w rozmowach z ludźmi właściwie unikają analizy, zastanawiają się nad tym, ale może to jest bardzo proste, nie? Jak ktoś napadnie obcy, że trzeba bronić rodziny, miejsca, ojczyzny. Dla mnie jest to normalne. Pewnie tak samo bym zrobił. Z punktu widzenia dzisiejszego, ja je nazywam dewiacjami, jakie toczą nasz świat. Wydawałoby się to być dziwne, ale jednak nie ma droższej rzeczy niż ojczyzna, miejsce, w którym żyje, o które powinno się dbać. Każdy ma swój pogląd, ma swoje te. Natomiast ja staram się, przynajmniej w swoim środowisku, może uważany jestem za zwariowanego oszołoma, ale ja zdanie nie zmienię i pozostanę takim pewnie do śmierci. Fajny las. Ja się boję tego też. Boję się w tym wymiarze przeżyć. Jest to swego rodzaju cierpienie. Oczywiście, że w mojej filozofii chrześcijańskiej nie mieści się pojęcie nie ma, zniknął. Ja chcę mieć grób, chcę grób odwiedzać. To jest wpisane w moje rozumienie świata. I oczywiście, że czekam. Mam nadzieję, że wśród tych kości, które są na terenie więzienia, że odnajdą się szczątki ojca i że wkrótce zostanie zidentyfikowany. Boję się przeżywania, boję się reakcji własnej.
Maryś moja, przyjmij mężnie wiadomość o mojej śmierci. Nie wiem, czy ten list dojdzie do ciebie, czy jakaś złośliwa ręka nie zechce cię pozbawić ostatniego mężowskiego pożegnania. Od ciebie listy nie dochodzą. To nic, żonuś moja ukochana. To są wszystko cierpienia, które Bóg zsyła na nas, ale może kiedyś ulituje się. Tak chciałbym popieścić naszego synka Jureczka. Potrzymać go i mocno, mocno ucałować całego, calusieńkiego. Mój Boże, dlaczego mi nie dałeś tej łaski, ażebym doczekał się syna, będąc na wolności? Jakie życie moje jednak jest okropne. O Jezu. Jezu, zmiłuj się nad nami. Daj prędko jakiś koniec. Nie dopuszczaj, bym postradał zmysły. Ja chcę świadomie iść do Ciebie. Marychno moja, módl się za moją duszę. Daj nam mszę świętą i postaw na cmentarzu krzyż. Choć ciało moje na pewno gdzieś rzucą, to jednak choć moje miejsce będzie zaznaczone na cmentarzu.
Tak. Ta ich przerażająca wiedza o tym, co ich czeka, że skazani zostali na niepamięć. To mi ciągle dzwoni w uszach.
Ale się nie udało.
No nie udało się, chwała Bogu. To znaczy, że jesteśmy coś warci jako społeczeństwo. Nie? Zdaje się, że zabłądziliśmy. Nie tą drogą poszliśmy, co? Czy tą?
Nie, no idziemy to, co żeśmy
szli. Nie, chyba tam trzeba było skręcić lewo. No dobrze, trafimy gdzieś. Na pewno dojdziemy do drogi.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Testament. Bohaterem audycji był Jerzy Rybnik. Listy Aleksandra Rybnika czytał Wiesław Czołpiński.